bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Witają Państwa w ten środowy wieczór. Ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski, szczęść Boże.
Po wakacyjnej przerwie wracamy na antenę, aby ponownie pochylać się nad problemami związanymi z rozumieniem naszej rzeczywistości, w której żyjemy, a także rozumieniem nas samych, tak aby nasze życie było życiem mądrym, a co za tym idzie, życiem dobrym. Mogą Państwo z nami się kontaktować, zachęcamy do tego. Numer telefonu do studia 25 644 65 55. Można wysyłać do nas wiadomości tekstowe SMS-em na numer 509 056 590. Opłata tak jak u własnego operatora w sieci. Natomiast także można przesyłać do nas na numer gadu-gadu 308 6702 i łączyć się z nami w studio. Proszę Państwa, powrócimy do rozmów naszych. Przypomnimy sobie troszeczkę, co mówiliśmy przed wakacjami i zarysujemy sobie dzisiaj trochę to, czym będziemy zajmować się w tym roku. A myślę, że tematyka będzie dla Państwa jak najbardziej potrzebna, zwłaszcza, że przed nami zarówno różnego rodzaju rozdania w naszej bliskiej okolicy, jak i rozdania w saferze całego kraju i pewne tematy trzeba rozważyć, aby nie zgubić się w rzeczywistości społecznej. Ale proszę Państwa, także towarzyszyć nam będzie muzyka. Dzisiaj bym proponował, aby Państwo zapoznali się, bo część Państwa zapewne zna, ale też, żeby kojąco nas wpłynęła muzyka Leszka Możdżera, który jest jednym z bardziej znanych polskich kompozytorów, pianistów, jazzowych, producentów muzycznych. I na początek, jako dobry wstęp, kojąco. Proszę Państwa, przed wakacjami zakończyliśmy nasze rozważania znajdując się w tematyce sprawiedliwości. Przypomnijmy może, co to jest owa sprawiedliwość, bo my ciągle używamy tego słowa, żądamy sprawiedliwości dla siebie, ale warto by było sobie przypomnieć, że jest to jedna z naszych doskonałości ludzkich, czyli kwestii odnoszących się do naszego działania.
Przypomnijmy może najpierw Państwu zasady, że tak powiem, naszych audycji. Mm-hmm. Przypomnijmy to, że tutaj nasze rozważania mają charakter filozoficzny, że próbujemy zmagać się z materią filozoficzną. A to znaczy, że w tej materii właśnie musimy posługiwać się taką argumentacją, którą będzie mógł przyjąć każdy używający rozumu człowiek, niekoniecznie dlatego, że jest wyznawcą religii, tej czy innej, nie dlatego, że jest przekonany nawet o prawdziwości chrześcijaństwa, Także my tutaj, chrześcijanie, gdy gromadzimy się także przy filozofowaniu, nie szukamy argumentacji, która może być na co dzień nam wystarczająca, więc argumentacji opartej o naszą wiarę, o Pismo Święte, o tradycję, ale szukamy argumentacji, która byłaby do zaakceptowania przez każdego używającego rozumu, czyli argumentacji w pełni racjonalnej, co nie znaczy oczywiście, że argumentacja oparta na wierze jest nieracjonalna, ale może kiedyś będzie jeszcze okazja do tego pewnie jakoś powrócić. W ramach naszych spotkań zajmujemy się kwestiami związanymi z tak zwaną etyką. Etyką, czyli moralnością. Oczywiście te kwestie, które znamy najczęściej z naszego kontekstu religijnego, rozpatrujemy w tym właśnie filozoficznym aspekcie, w tym właśnie filozoficznym świetle. I dochodzimy do wniosku, doszliśmy do wniosku w ciągu właściwie chyba 2 lat nawet refleksji na ten temat, że moralność ludzką można uzasadnić w oparciu o jakoś rozumianą doskonałość człowieka, obiektywnie rozumianą doskonałość człowieka. I to jest jakaś podstawa do tego, żeby mówić o moralności. Moralność nie musi opierać się, czy wyprowadzenie zasad moralnych nie musi opierać się wprost bezpośrednio na Bożych przykazaniach jako objawieniu Bożym, ale możemy ją także odnaleźć, reflektując, zastanawiając się nad naturą ludzką. I to robiliśmy. W ramach tej refleksji doszliśmy też do pojęcia cnoty. Pojęcie cnoty wiąże się z pewnym usprawnieniem naszego charakteru, które umożliwia człowiekowi właśnie śmiałe dążenie do tej doskonałości, pewne dążenie do tej doskonałości. Przypominaliśmy, że pojęcie cnoty ma starożytny charakter, że sięga jeszcze właśnie filozofii greckiej, że chrześcijaństwo zaczerpnęło pojęcie cnoty w zasadzie wprost z filozofii greckiej. I spędzaliśmy chyba bodaj ostatni rok cały na refleksji nad poszczególnymi cnotami i wynikającymi stąd konsekwencjami. Przypominam, że za Platonem wyróżniliśmy tak zwane cnoty kardynalne, 4 cnoty kardynalne, obok męstwa, obok umiaru, obok roztropności. Ostatnią, na którą zwróciliśmy uwagę, jest cnota sprawiedliwości. Cnota, która w pełnym tego słowa znaczeniu odnosi się do relacji człowieka z drugim człowiekiem. Bo o ile cnotę męstwa, cnotę umiaru da się wyjaśnić jako swoiste opanowanie, swoiste panowanie nad sobą samym, o tyle cnota sprawiedliwości jest trudna do pojęcia bez odniesienia do drugiego człowieka. Owszem, mogę mówić o sprawiedliwości względem siebie samego, ale ta sprawiedliwość względem mnie samego sprowadza się do umiaru, do męstwa, do roztropności. I wtedy, kiedy mam ten umiar, męstwo, roztropność, jestem automatycznie względem siebie także sprawiedliwy. Natomiast sprawiedliwość w zasadniczym tego słowa znaczeniu odnosi się do relacji z drugim człowiekiem. I mówiliśmy, że jest tutaj, to już wspominaliśmy sobie ostatnio, że jest tutaj sporo zamieszania, takiego semantycznego, czyli znaczeniowego, jeśli chodzi o samo pojęcie sprawiedliwości. Bywa rozumiane różnie, niekoniecznie tak, jak rozumieli go kiedyś, bo trzeba powiedzieć tak, starożytność i średniowiecze wypracowało dość solidną naukę o sprawiedliwości, która potem została przeinaczona, zmieniona wskutek tego, że zaczęto inaczej pojmować zarówno instytucje społeczne, w których ta sprawiedliwość ma się dokonywać, przede wszystkim instytucje państwa, ponieważ w nowożytnych czasach zupełnie inaczej rozumiano podstawę, faktyczną podstawę życia człowieka w społeczności, w szczególności na przykład takiej społeczności, jaką jest państwo. Dlatego też poszukiwano jakiegoś innego modelu sprawiedliwości względem tego, który był wypracowany, który był dosyć dobrze opracowany, zwłaszcza przez średniowiecznych filozofów i teologów. Są doskonałe definicje sprawiedliwości, które zawdzięczamy choćby na przykład świętemu Tomaszowi, aczkolwiek one w zasadzie są w zapomnieniu, szczerze mówiąc. Poza oczywiście wąskim kręgiem akademickim, poza ludźmi, którzy się tym profesjonalnie zajmują, w życiu społecznym nie funkcjonuje, może zbyt odważna teza, ale w życiu społecznym nie funkcjonuje to, co zostało wypracowane właśnie w starożytności, w średniowieczu na temat sprawiedliwości.
Pomijając już kwestię, że my w gruncie rzeczy, używając wielkich słów, najczęściej operujemy pewnymi swojego rodzaju mitami, słowami, wytrychami, które mają coś nam załatwić, na dobrą sprawę nie wiedząc, jaką treść wkładamy w te słowa, i w gruncie rzeczy możemy przez to wiele różnych rzeczy rozumieć. Z tym, że te jak gdyby rzeczy, które pewne i opracowania, ale także i pewne intuicje, które były nam, zostały nam przekazane przez starożytność i przez średniowiecze, w gruncie rzeczy gdzieś jakoś czujemy podskórnie, one gdzieś się objawiają, bo przecież człowiek się nie zmienił od tamtego czasu, jest ciągle człowiekiem, nie przeszedł na inną pozycję. Mnie natomiast interesuje jedna rzecz. Bo tutaj mówiłeś o tej kwestii, którą myśmy, było na to zwracane bardzo mocną uwagę, że jeżeli mówimy o sprawiedliwości, to nie mówimy o sprawiedliwości, która mi się należy, tylko sprawiedliwości, która wypływa, która cechuje moje działanie. I to ja mam być sprawiedliwy, a nie mi się należy sprawiedliwość.
Znaczy w pewnym sensie ja też mam pewne prawa, to dobrze, zgoda. No to... Tylko że chodziłoby o coś innego, prawda? Gdy mówimy o sprawiedliwości jako cnocie, to mamy na myśli usprawnienie mnie. Dokładnie. Do pewnego określonego działania, prawda? Bo owszem, to z tego, jak miejmy nadzieję, uda nam się to pokazać, bo natychmiast oczywiście powstanie pytanie, co jest podstawą sprawiedliwości, które można zadać dopiero wtedy, kiedy spróbujemy zdać sobie sprawę z tego, czym jest sprawiedliwość, prawda? I myśmy podali taką definicję, która od starożytności funkcjonuje, najogólniejszą, że sprawiedliwość jest oddaniem każdemu, co mu się należy. No i teraz pozostaje tylko to oczywiście to pytanie, to co się należy. I tutaj dlatego wymieniliśmy dwa typy sprawiedliwości, tak jak wymieniała to nauka, nazwijmy ją sobie klasyczna. Sprawiedliwość w sensie ogólnym, która właściwie polegałaby na tym, że człowiek wie, co robić w każdej sytuacji, możemy powiedzieć tak. I sprawiedliwość w sensie szczegółowym, która by polegała, czyli wie, co robić w każdej sytuacji, może jeszcze do jako komentarz, to znaczy w każdej sytuacji umie oddać rzeczywistości, mówiąc najogólniej, to, co od tej rzeczywistości jest wymagane, czego ta rzeczywistość wymaga. I sprawiedliwość właśnie w sensie ścisłym, w sensie szczegółowym, w odniesieniu do drugiego człowieka, która wiąże się z pewnymi zobowiązaniami, które człowiek zaciąga względem drugiego człowieka, ma względem drugiego człowieka, czy to pojedynczej jednostki ludzkiej, czy też społeczności. I tutaj mówiliśmy przy tej okazji sprawiedliwości szczegółowej, mówiliśmy o sprawiedliwości wymiennej, sprawiedliwości rozdzielczej. Spróbujemy pewnie jeszcze do tych pojęć wrócić. Na razie zarysowujemy tylko taki schemat, który pozwoli nam dobrze sprawę zrozumieć. A zatem mamy do czynienia tutaj właśnie z takimi dwoma typami sprawiedliwości, przy czym one wszystkie gdzieś tam wiążą się ze sprawą oddania każdemu, co mu się należy. Oczywiście powstaje pytanie, co jest powodem tego, że coś się komuś należy? To jest takie pytanie, na które warto zwrócić może uwagę, i dlatego właśnie w tym kontekście może bardziej zrozumiała także stanie się sprawa tej zmiany, która w mentalności naszej zaszła, gdy chodzi o sprawiedliwość. Bo gdybym zapytał państwa, dlaczego na przykład należy wam się zapłata za pracę?
No każdy logicznie odpowie, że bo ponieważ włożył jakiś wysiłek, sprzedał coś, za co powinno się...
Ale ja zadaję pytanie, dlaczego powinno? Dlaczego pracodawca powinien zapłacić za pracę? Na przykład. Prawda? Dlaczego
bo
człowiek...
Bo jest umowa między mną a nim.
O! I to jest właśnie to, co dzisiaj najczęściej funkcjonuje jako sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest tam, gdzie jest umowa. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego pojęcia sprawiedliwości. Tam, gdzie nie ma umowy, formalnie najlepiej jeszcze spisanej, a najlepiej jeszcze, żeby tam było małym druczkiem, żeby nie wszystko dało się zobaczyć, tam, gdzie nie ma umowy, nie obowiązuje sprawiedliwość.
Tam jest dowolność.
Tam jest dowolność.
Stare hasło, które liberałowie powtarzają, co nie jest zakazane, jest dozwolone.
Jest dozwolone. I powiedzmy sobie, granice sprawiedliwości to są granice zapisanego, pozytywnego prawa, które sobie między sobą stawiamy, prawda? Czyli sprawiedliwość wynikałaby tylko i wyłącznie z pewnych umów międzyludzkich.
Oczywiście.
Chcesz doprowadzić do stwierdzenia, że ten rodzaj sprawiedliwości, o którym my dzisiaj rozmawiamy, wynika z pewnej koncepcji społeczeństwa,
tak którą
jest umowa społeczna. Tak jest. My mamy dobrowolność. Ja dzisiaj jestem Polakiem, jutro będę Szwajcarem, bo ja mam dowolność podpisywania umowy z każdym państwem.
Tak, no jeżeli oczywiście cała nasza, wszystkie nasze relacje społeczne zamykają się w kręgu umowy pewnej, to znaczy umawiamy się, że na przykład mówimy sobie prawdę i nic więcej nas nie... Dlaczego mówię prawdę? Bo tak się umówiłem.
Bo tak się mówi.
Prawda? Umawiamy się,
że małżeństwa homoseksualne będą małżeństwami.
Na przykład małżeństwami homoseksualnymi, prawda? Proszę zwrócić uwagę, w takiej sytuacji, jeżeli przyjmiemy tak zwany pozytywizm prawny, czyli sytuację taką, której prawo jest w zasadzie efektem tylko i wyłącznie umowy, jakiejś tam umowy międzyludzkiej, prawda? Mhm. Wtedy będziemy mieli do czynienia ze sprawiedliwością opartą tylko i wyłącznie na tej umowie. Przy czym, jeżeli sprawa jest umowy, to każdą umowę można zmienić. I to jest rzecz, która jest dzisiaj bardzo charakterystyczna.
W naszym systemie prawnym istnieje wiele rzeczy, którymi my się chlubimy, ale które są właśnie problematyczne ze względu na swoją umowność. No chociażby weźmy pod uwagę tak zwaną dojrzałość, czyli możliwość do dokonywania wyboru w ramach danej społeczności. Przyjęliśmy 18 rok życia.
Zgoda.
Czy to jest porządkowe, czysto może być? To może być po prostu czysto porządkowe.
Cały problem chyba polega właśnie na tym, że w wielu kwestiach my musimy i nie mamy innego wyjścia. Mhm. W wielu kwestiach musimy opierać się na umowie.
No bo...
Nie mamy innego wyjścia, prawda? Musimy się umówić na przykład, że będziemy jeździć po ulicach prawą stroną. To jest kwestia umowy. Tutaj nie ma nic do rzeczy, prawda? Natomiast pod tą umową stoi jeszcze coś głębiej. Dlaczego my się w ogóle umawiamy co do tego, że mamy jakąś stroną jeździć, a nie zostawiamy tę sprawę dowolnego wyborowi kierowcy? Umawiamy się dlatego, że stoi pod tym jakaś inna sprawiedliwość.
Czyli chęć obrony.
No właśnie, jakieś obrony porządkowanie czegoś. W imię czego? W imię ochrony życia ludzkiego, prawda? Mhm. A zatem ta umowa nie jest po prostu taką umową. Ona coś u podstaw swoich ma. Co nie. może mieć u podstaw? No właśnie.
Czyli chcesz doprowadzić do stwierdzenia, że norma prawna jest pochodną odczytanego porządku rzeczywistości.
Na pewno nie w dzisiejszych realiach rzeczywistości tak zwanej demokratycznej, która nie lubi takiej sytuacji, bo w demokracji najwygodniej byłoby, gdybyśmy właściwie wszystkie obszary naszego życia poddali procesowi oceny ludzkiej, takiej po prostu zupełnie swobodnej, możliwie nieuwarunkowanej właśnie, prawda? Oczywiście nas się cały czas przekonuje, że demokracja to jest właśnie taki proces, którym wolnie wybieramy. Konia z rzędem. Każdemu, kto mi przedstawi takie państwo, w którym ludzie wolnie wybierają. Bliska temu jest Szwajcaria, to prawda, aczkolwiek tam również każdy proces wyboru, każde referendum poprzedzone jest silną akcją propagandową.
Z jednej i z drugiej strony.
Z jednej i z drugiej strony. Silna akcja propagandowa, która ma oczywiście przekonać człowieka do określonego wyboru. Nie tak jest, że rzucamy hasło i zostawiamy cię człowieku 24 godziny na dobę czy przez 7 dni w zamknięciu i ty sobie rozstrzygnij we własnym zakresie, prawda? A więc nie ma takiej sytuacji, żebyśmy naprawdę dokonywali wyborów idealnie wolnych i dobrze, że nie ma takiej sytuacji.
A zadaliśmy pytanie, dlaczego coś się rzeczywistości... Bo tak to ujmijmy, rzeczywistości należy ode mnie i w gruncie rzeczy przez to całe rozważenie, które przed chwilą poruszyłeś, wynikałoby bardzo prosto, że pierwotnym jest to, że ja tą rzeczywistość muszę odczytać, że nie mogę jej tworzyć nie wiedząc, co to jest.
No oczywiście tutaj wchodzimy już w ogóle w całą kwestię metafizyczną, w całą kwestię antropologiczną, czyli w kwestię tego, czym jest rzeczywistość i w kwestię tego, czym w tej rzeczywistości jest człowiek. I sprawiedliwość oczywiście będzie nam bliżej tutaj do całej antropologii. Zresztą my, jeżeli państwo byliście z nami przez ostatni czas, wtedy kiedy nasze audycje się tutaj pojawiały, to wiecie o tym doskonale, jak bardzo często odwołujemy się do podstaw antropologicznych, do tego, że w gruncie rzeczy etyka jest pewną antropologią stosowaną. Jest pewną wizją człowieka w zastosowaniu do jego działania. I tak samo tak to ujmowała ta myśl klasyczna właśnie, że tak samo i tutaj ostatecznym powodem sprawiedliwości we mnie, czy zobowiązania we mnie do tego, żebym był sprawiedliwy, jest drugi człowiek z całym jego uposażeniem. I to właśnie słowo z całym jego uposażeniem jest tutaj bardzo ważne.
Ale czy tutaj nie trzeba było zastosować, no może będzie takie pewne pytanie, które postawimy, myślę, żebyśmy poszli dopiero w drugiej części naszej audycji, bo za chwilę damy państwu trochę od nas odpocząć. Natomiast czy jednak nie byłoby prawidłowszym, bardziej prawidłowym, ujęcie takie, jak chciał Sokrates. Czyli nie tyle poznanie drugiego, bo on mi w pełni nie jest dany w poznaniu. Nie mogę poznać drugiego człowieka do końca. W sensie całości jego przeżyć i tak dalej. I czy Sokrates nie miał racji, że to poznanie powinienem zacząć od siebie? Gnoti auton.
Ja bym nie wchodził tutaj aż tak w szczegółowe tego rodzaju kwestie. Gdy mówię o poznaniu drugiego człowieka, mówię o poznaniu jego kondycji. Nie mówię o tym, że muszę poznać, żeby mógł być sprawiedliwy naprawdę wobec drugiego człowieka, to muszę naprawdę poznać wszystkie jego szczegóły. Tego to życia mi nie starczyło na to, żeby poznać drugiego człowieka. Natomiast rzecz jest innego rodzaju. Ta sprawiedliwość w sensie ogólnym, owszem, potem w szczegółach może to różnie wyglądać, ale w sensie ogólnym ta sprawiedliwość musi się opierać na tym, kim jest X, który stoi naprzeciw mnie jako człowiek. Prawda? Więc nie mogę, to nie jest skała, która sobie
jest,
stoi.
To nie jest ryba, to nie jest zwierzę, to nie jest Bóg, to nie jest anioł, to jest człowiek.
No więc właśnie z tego coś wynika. Oczywiście przy założeniu, że jesteśmy w stanie jakikolwiek sposób określić, co to znaczy być człowiekiem, ale jeśli by się nam to udało, to prawdopodobnie doszlibyśmy do takiego wniosku, że człowiek to jest taka istota, która się doskonali. Cały czas o tym mówimy, prawda? Człowiek jest istotą, która się doskonali. A skoro człowiek jest istotą, która się doskonali, stojąc naprzeciw mnie, gdy stoi naprzeciw mnie człowiek, to stoi naprzeciw mnie ktoś, kto się doskonali.
Zostawiamy Państwa na chwilę z Leszkiem Możdżerem, utwór Tsunami. Thank you.
czarno na białym.
Witamy Państwa po przerwie. Przypominamy, że można się z nami kontaktować. Numer telefonu do studia 25 640 465 55. Numer, aby przesłać do nas SMS, to jest 509 056 590. Natomiast numer komunikatora gadu-gadu 308 6701. Zachęcamy Państwa do tego, aby z nami się kontaktować. Zatrzymałem w pewnym momencie niedokończone zdanie, więc kontynuując je, widzę naprzeciwko siebie człowieka, jakiś byt, którego określam słowem człowiek, który się doskonali. Co z tego wynika?
No z tego wynika, że ten drugi człowiek, stojący naprzeciw mnie, ma do tego prawo, żeby się doskonalić.
Czyli sprawiedliwością.
Samym faktem swojego istnienia. Tak,
czyli
tak
sprawiedliwością
mówię,
byłoby to, że ja mu umożliwiam.
Tak, ja mu
osiągnięcie doskonałości
umożliwiam,
ludzkiej.
Pomagam, czy cokolwiek robię w tym kierunku, to znaczy na pewno nie przeszkadzam, nie zabieram mu możliwości doskonalenia się. Bo z tego doskonalenia się będzie wynikało bardzo dużo szczegółowych spraw. Własność, prawo do życia, prawo do prawdy. Mhm. Do prawdziwej informacji, innymi słowy, prawda? Więc to wszystko, tu można by teraz bardzo szczegółowo wyznaczać obszary, w których doskonalenie, których doskonalenie się człowieka wymaga. Gdyby człowiek był doskonały, doskonalszy, to ma prawo do takich właśnie rzeczy. Prawda? I ja staję naprzeciw tego człowieka z jego obszarem tego wszystkiego, co go doskonali. I teraz co? Mogę mu to zabrać, ale w momencie, kiedy mu to zabieram, staje się właśnie niesprawiedliwym. Sprawiedliwość jest takim właśnie oddaniem człowiekowi tego, co mu się należy.
Jako człowiekowi.
Jako człowiekowi. Z faktu tego, że jest człowiekiem. Nie z jakiejś umowy. Czyli innymi słowy, jeżeli nie umawialiśmy się z robotnikiem na żadną zapłatę, nie mam, ale on rzeczywiście wykonuje pracę robotnika.
To z samego faktu,
że on pracuje, praca jest dla niego miejscem, którym właśnie coś on sobie zapewnia dla swojej doskonałości, to z tego samego faktu, nawet gdyby nie była podpisana żadna umowa, należy mu się ode mnie, jeżeli wykonuje na moją rzecz, na moją korzyść, należy mu się zapłata.
Czyli przenosząc to na grunt społeczny, w tym sensie możemy wytłumaczyć również tak zwane prawa niesprawiedliwe. Czyli ustanowione prawa w danej społeczności, które w gruncie rzeczy są przeciw człowiekowi i jego możliwości rozwijania się jako człowiekowi.
Znaczy, jesteśmy w stanie określić, kiedy jakiekolwiek prawa, instytucje i tym podobne rzeczy są niesprawiedliwe. Mhm. One są wtedy właśnie, kiedy mimo pozorów jakiejś właśnie, albo nawet przy legalności, to znaczy sytuacji takiej, w której na przykład mamy do czynienia z legalnie wybraną władzą.
I ta władza ustanawia prawo.
Sprzeniewierza się swojej sprawiedliwości, ustanawiając prawa, czy też egzekwując jakieś tam swoje zarządzenia, które w gruncie rzeczy odbierają człowiekowi możliwość doskonalenia się.
Czyli paradygmat Antygony.
No, w pewnym sensie też i tak. Tutaj oczywiście, no, sprawa, przypomnijmy może, żeby było jasne, prawda, sprawa prawa do pogrzebania, no akurat w tym wypadku będzie taka sytuacja.
Brata,
prawda? Sprawa pogrzebania kogoś bliskiego nie jest sprawą ustaleń demokratycznych czy jakiejkolwiek
władzy. Temu człowiekowi się to należy.
Temu człowiekowi się to należy i należy się jego rodzinie to, żeby miała do tego prawo. Prawda? I bliscy mają prawo uszanować w odpowiedni sposób zmarłych, prawda? Natomiast jeżeli władza występuje z jakiegokolwiek powodu przeciwko temu, przeciwko naturalnemu, prawo. Właśnie na to zwracam uwagę. To jest naturalne moje prawo, wynikające z mojej natury. Z natury ludzkiej. Z natury, która podlega doskonaleniu się w określonych obszarach. To nie jest byle jakie doskonalenie się. Prawda? Krowa, która sobie pasie się przez całe swoje życie, ona się też doskonali w swojej mierze.
Daje lepsze mleko.
Daje lepsze mleko. Ona przez sam fakt, przez samo istnienie się doskonali. Komar się doskonali.
Bewsztyk jest dobry.
Można by tutaj, no, bewsztyk jest dobry akurat dla nas. Krowa nie doskonali się w ten sposób, prawda?
W jakimś sensie się doskonali, bo im lepsze mięso, tym
nasz doskonalić może, jeżeli będziemy odpowiednio z tej krowy korzystać. Natomiast właśnie my doskonalimy się dla naszej ludzkiej doskonałości. Nie wystarczy to, żebyśmy mieli dobrą paszę, prawda? To jest akurat nieprawda o człowieku. Jeżeli byśmy powiedzieli, człowiekowi trzeba zapewnić dobrą paszę, dobre jedzenie i już więcej nie ma żadnych potrzeb ten człowiek, żadnych potrzeb doskonalących się. Prawda? To jest nieprawda o człowieku. I znowu wracamy do kwestii odczytania prawdy o człowieku. nieprawdą o człowieku jest to, że ma tylko takie potrzeby, tylko tego typu. Do prawdy o człowieku między innymi należy to, że ma prawo do prawdziwych informacji.
Tylko że w tym momencie wchodzimy na pewien taki troszeczkę ślistki grunt i myślę, że to trzeba by było troszeczkę podkreślić, bo dzisiaj sprawiedliwość rozumiana jest jako pewna ustalona pomiędzy ludźmi zasada właśnie nie wchodzenia sobie w paradę. Przy równoprawności.
Chyba, że jest to parada równości.
No nie, no, przy równoprawności różnych spojrzeń na świat, światopoglądów, prawda? Na tej zasadzie. W gruncie, że ktoś, kto ma fałszywe odczytanie rzeczywistości, równie dobrze może domagać się w tym momencie sprawiedliwości.
Musielibyśmy prawdopodobnie zejść na zupełnie inny obszar naszych zainteresowań. Powiem Państwu, że poza mikrofonem często spieramy się z księdzem Jackiem na ten temat, co ma być przedmiotem naszych audycji.
No, to są ciekawe spory.
Właśnie. Ciągle nam to wychodzi. My się stale boimy do tego problemu podejść, ale trzeba będzie się z nim zmierzyć. Boimy się podejść do problemu metafizycznego, do problemu rozpoznania, odpoznania rzeczywistości. Boimy się dlatego, żebyśmy Państwa po prostu nie przerazili. Bo nie dlatego, że metafizyka jest jakoś szczególnie trudna i jakoś zawikłana, tylko dlatego, że my po prostu nie mamy z nią obycia. Żyjemy w bardzo niemetafizycznych czasach i teraz właściwie należałoby zrobić wykład akademicki na temat, dlaczego te czasy są niemetafizyczne. I dlaczego żyjemy w takich czasach, w których dwóch ludzi mających dwa sprzeczne ze sobą poglądy uznaje, że wszystko jest w porządku.
Tak, to jest dziwny czas.
Prawda? Właściwie ja przychodzę i mówię, małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, a ktoś inny przychodzi, nie, mówi, małżeństwo to jest związek dowolnej liczby osób, dowolnej płci. Prawda? I teraz ja nie mogę mu powiedzieć, że on nie ma racji, ponieważ wtedy uznany zostanę za człowieka nietolerancyjnego. Oto jest dzisiejszy obszar dyskursu społecznego.
Problem jest taki, że wprawdzie nie ma pluralizmu. Albo jest prawda, albo jest nieprawda.
Przy klasycznym założeniu, czym jest prawda. I znowu wracamy do klasycznych stanowisk, prawda? Bo jeżeli powiemy sobie, że prawdziwością jest to, na co zgodzi się większość, lub prawdziwością jest to, co wydaje się oczywiste, albo jeszcze tego rodzaju rzeczy, to wchodzimy na bardzo niebezpieczny grunt. I oczywiście nie ma nic tak nietolerancyjnego, jak wołanie o tolerancję. I bardzo często pod pozorem wołania o tolerancję ukrywa się wyjątkowa nietolerancja.
No tutaj musielibyśmy rozróżniać rodzaje tolerancji, bo to też.
To nie jest akurat przedmiot naszego zainteresowania.
Tomasz mówił o tolerancji, ale w sensie tolerowania błędu to jest zupełnie co innego.
Tak, myśmy troszkę na ten temat już parę razy mówili, na temat tolerancji nie chciałbym powtarzać i nie chciałbym zbaczać z tematu. Natomiast niewątpliwie cała ta kwestia ma związek z widzeniem rzeczywistości, opisaniem tej rzeczywistości. I gdybym Państwu spróbował nawet w jakimś skrócie opisać rzeczywistość tak, jak ona wynika z naszych dzisiejszych przekonań, to byście Państwo nie uwierzyli, że w to wierzycie. Że to jest tak nieracjonalne. Że to jest tak pozbawione zdrowego rozsądku. Bo powiedzenie, że prawdziwe jest zarówno to, że mężczyzna i kobieta jest małżeństwem, jak i to, że małżeństwo to jest... I to jest jedno i drugie prawdziwe, opiera się na pewnej wizji świata, która jest tak nieracjonalna, tak pozbawiona zdrowego rozsądku. Ja nie mam czasu na to, żeby przeprowadzić ten wywód, ale to łatwo zrobić. Że w gruncie rzeczy w naszym życiu, kiedy wracamy do domu, to kierujemy się tą, można by powiedzieć, logiką czy mądrością klasyczną. Kotlet jest kotletem, a jak nie jest kotletem, to mamy pretensje do żony, bądź też, jakby to ładnie można było dzisiaj powiedzieć, partnera brydżowego, przepraszam, małżeńskiego. Jeśli mamy w związku z tym pretensje, to dlatego, że wiemy, czym jest kotlet, nawet jeżeli nie potrafimy podać jego definicji.
Może inaczej, wiemy, czym powinien być, a okazuje
czym
się
jest,
nie być
czym nie tym. Jest, prawda? Jeżeli wiem, że to nie jest kotlet, mam o to pretensje, albo nie wiem, tego rodzaju rzeczy. My się w naszej rzeczywistości codziennej kierujemy naprawdę zdrowym rozsądkiem, którego znakomitym wyrazem jest to, co nazywamy klasyczną filozofią. To jest po prostu opisanie naszych zdroworozsądkowych przekonań na temat świata. Natomiast kiedy przychodzi nam do kwestii społecznych, To zaczynamy ni stąd, ni zowąd kierować się takimi dziwnymi, oczywiście one są ukryte, my tego tak wprost nie widzimy, takimi dziwnymi teoriami, które wynikły z całej nowożytności, z całego nowożytnego dyskursu, pomysłu na społeczność, na to, jak ta społeczność ma się ze sobą porozumiewać, na jakiej zasadzie ma się opierać właśnie, mają się opierać relacje, prawda? Bo jeżeli powiemy sobie, nie ma czegoś takiego jak natura ludzka, nie ma doskonalenia się człowieka, nie ma tych wszystkich rzeczy, to wszystko są jakieś mrzonki starożytnych, to co nam zostaje w opisaniu relacji między nami, czy w ukształtowaniu relacji między nami, ludźmi? Jeżeli tak jak zgodnie z tym, co powiedziano w czasach nowożytnych, nie ma czegoś takiego jak człowiek, natura ludzka. Jan Kowalski i Zośka Wronkowska to są dwie różne, niesprowadzalne do siebie jednostki i nic ich nie łączy. No to co miałoby być podstawą jakiejkolwiek sprawiedliwości? Tylko i wyłącznie umówienie się między nimi na jakiś temat.
Czyli mamy zamienienie starożytnego bądź średniowiecznego dyskursu,
klasycznego
dyskursu, w którym chodziło o odkrycie prawdy i obie strony przyjmowały, że ich stanowisko może być obalone.
Ich stanowisko,
przy odkrywaniu prawdy może
tak,
której ze stron...
Przy ustanawianiu prawdy nie można obalić ustanowionej prawdy.
Dokładnie. Natomiast dzisiaj przyjmujemy zasadę pewnego kompromisu pomiędzy sprzecznymi ze sobą stanowiskami.
Dlatego właśnie jeszcze raz powtarzam. Tam, gdzie mamy do czynienia z ustalaniem prawdy, to ja jestem gotowy, no jeżeli ustalenia wskażą coś innego, no to ja muszę przyjąć inne stanowisko. A jeżeli ja ustanawiam prawdę, wróćmy do naszego przykładu z kotletem. Jeżeli przychodzę i stwierdzam, ustalam, że to jest kotlet albo to nie jest kotlet, jeżeli ustalam, że to jest właśnie kotlet schabowy najlepszego gatunku, moje pretensje są nieuzasadnione i wynikają być może z mojego złego charakteru. Ale jeżeli ja na przykład przyjdę i powiem, ustanawiam, że to nie jest kotlet, a moja połowica, znaczy moja, mówię w sensie teoretycznym, państwo rozumiecie, moja połowica powie nagle,
ja ustanawiam,
że to jest kotlet, to teraz pytanie, kto ma rację, jeżeli obie strony mają rację, ponieważ obie ustanowiły właśnie swoje prawdy na ten temat.
Czyli to jest kotlet, który nie jest kotletem.
A jednocześnie to, że jest to kotlet i że to nie jest kotlet, obie strony mają prawdę. Kto ma rację? Oczywiście połowica przyprowadzi sąsiada, który zgodzi się za pieniądze na to, żeby również optował za tym, że to jednak jest kotlet. I w ten sposób połowica z sąsiadem stanowią większość nade mną, prawda? I ona ustanowiła większość, stanowiła odtąd to będzie właśnie kotletem. Prawda? I teraz moje zdanie na ten temat jakby tutaj przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, prawda? Proszę zwrócić uwagę, jakie konsekwencje. Zobaczcie państwo, że my się takimi zasadami kierujemy w życiu społecznym. Gdybyśmy się kierowali w życiu rodzinnym, codziennym, przy kupowaniu marchwi, przy jedzeniu kotletów, takimi zasadami, to byśmy zgłupieli. Dlaczego więc w związku z tym stosujemy tego rodzaju przedziwne, dziwaczne zasady jakiejś umowy, ustanawiania prawdy, wtedy, gdy chodzi właśnie o nasze relacje społeczne? Tu widzę taką bardzo poważną chorobę czasów nowożytnych.
No właśnie, dostaliśmy takiego SMS-a, dziękujemy serdecznie. Tolerancja, dobre sobie, jestem dziewczyną od urodzenia na wózku, wystarczy przejść na ulicy tam, gdzie nikt mnie nie zna. Wychodzi, jaka to jest nasza tolerancja. Człowiek idzie ulicą, a wszyscy się gapią, jak te przysłowiowe sroki w gnat. Tylko ktoś, kto tego doświadczył, wie, jak to boli. Czy tu mamy do czynienia z problemem tolerancji? Chyba raczej...
Ja powiem tak. Mamy tutaj do czynienia z... Przepraszam wszystkich słuchaczy. Ze zwykłym chamstwem.
Dokładnie. Nazywajmy rzeczy po imieniu.
To nie jest brak tolerancji. Bo co tu tolerować? Toleruje się rzeczy złe. Toleruje się coś, co, gdyby ktoś przechodził ulicą i pluł na ulicy, to wtedy mogę powiedzieć, no głupio robi, ale jakoś to będę tolerował, co się będę tam, prawda? Natomiast tu nie mamy niczego takiego, co miało być przedmiotem tolerancji naszej. Natomiast jeśli ludzie nie mają na tyle taktu, żeby pohamować, powiedzmy sobie, swoją ciekawość.
Tak,
bo inność jakakolwiek budzi zainteresowanie. Wielu ludzi, powiem tak, wielu ludzi za tę ciekawość, którą pani tak boli, za tę ciekawość oddałoby wielkie pieniądze. I wielu ludzi gotowych jest, nie wiem, zrobić sobie coś, wytatuować się gdzie trzeba i gdzie nie trzeba, zrobić jakieś... Po to właśnie, żeby na nich zwracano uwagę. Po to właśnie, żeby przyciągać media. Po to właśnie, żeby wokół nich się coś kręciło, coś głupiego w gruncie rzeczy, prawda? Zwykła ludzka ciekawość. Ja się zgadzam troszkę z tym, że w naszym społeczeństwie jest jeszcze wiele takiego właśnie, takiego, nazwijmy to sobie tak, żeby już nie takiego nieokrzesania. Mhm. W którym właśnie nie potrafię, jeżeli mielibyśmy to odnieść do sprawiedliwości, to raczej powiedziałbym tak. Moja niepohamowana ciekawość sprawia, że swoim działaniem nie tyle przeszkadzam drugiemu człowiekowi się doskonalić, co go w jakimś sensie ranię.
Tak, sprawiam ból.
Prawda? I jakoś nie mam na tyle sympatii, czyli współczucia do drugiego człowieka, żeby to zrozumieć. I dla mnie ważniejsze jest to, żebym ja zaspokoił swoją ciekawość, a co też tam się tutaj dzieje ciekawego, innego niż normalnie, prawda? Niż to, żeby zachować się tutaj w normalny, zwyczajny sposób, prawda?
Dokładnie.
Zresztą, chociaż z drugiej strony myślę też i o takiej rzeczy, żeby... Że to każdy człowiek, który właśnie z jakiegoś powodu jest inny, jest być może na ten temat też i przewrażliwiony, że tak to jest, że wszyscy ludzie na niego rzeczywiście zwracają uwagę. Zwracają uwagę być może w pierwszym momencie, a później przystępują do normalności. Dzisiaj proszę pamiętać także o takiej rzeczy, że kiedyś, jeszcze całkiem niedawno, my w naszej rzeczywistości robiliśmy wszystko, żeby... A może dziś do tego wracamy, być może. Robiliśmy wszystko, żeby nie pokazywać ludzi, tak zwanych ludzi niepełnosprawnych. To nie lubię tego określenia, bo dresiarz ze złotymi łańcuchami, który
jest bardziej czasem niepełnosprawny.
Jest niepełnosprawny dla mnie, rzeczywiście. Natomiast, no ale skoro już się takie określenie przyjęło, ci ludzie nie byli chętnie, to znaczy nie pojawiali się tak często na ulicy, nie pojawiali się jako fragment, normalny fragment społeczeństwa, bo my wszyscy jesteśmy pod pewnym względem niepełnosprawni, pod różnymi względami, nie wszystkie widać, ale tak to w rzeczywistości jest. I te bardziej spektakularne rzeczy właśnie, takie bardziej widoczne, przyciągają, jak powiedziałem, ludzką uwagę czasem w taki właśnie nieokrzesany sposób i to tyle.
Tak, wydaje mi się, że właśnie tutaj raczej nie patrzmy na to właśnie przez problem tolerancji, bo tu byśmy znowu się uwikłali właśnie w te w nowożytne jakieś wzorce tolerancyjne, bo na zasadzie tylko, że po prostu nazywajmy rzeczy nie po imieniu, jest to brak normalnego, zwykłego wychowania kinderstuba.
Tak, oczywiście.
Nieumiejętność reagowania na jakieś sytuacje, które się zjawiają w moim życiu, to jest mniej więcej na tej zasadzie i faktycznie brak swoistej empatii, by wczucia się w drugą osobę, że to może tą osobę zranić.
Tak, tylko proszę pamiętać też i o tym, że na pewno byłoby dla pani troszkę i też i przykre, gdyby wszyscy ostentacyjnie się odwracali, prawda?
Tak.
Bo to też byłoby znakiem tego, że tu coś jest nie tak, jak być powinno, prawda? I w związku z tym, no więc wszyscy się ostentacyjnie odwracają, bo wszyscy gwiżdżą w tym momencie, prawda? No
to też... mówilibyśmy o znieczulicy znowu.
Właśnie, więc to też tutaj na pewno mamy do czynienia z taką sytuacją. Ludzie na pewno zawsze, każda odrębność, odmienność wzbudzi zainteresowanie, ale jeśli będzie to nadmierne, jak tutaj pani wspomina, gapienie się jak sroka w gnat i czasami nawet można zaobserwować cały proces myślowy, wolny, bo wolny, zachodzący na twarzy gapiącego się, co też tam mogło się zdarzyć. Chwalebne, że chociaż jakiś proces zachodzi, to rzeczywiście jest, wtedy staje się rzeczywiście to taka przykra trochę sytuacja.
Proszę Państwa, chyba troszeczkę Państwu damy na chwilę odpocząć od nas. Wracamy za parę chwil, a teraz znowu Leszek Możdżer i jego utwór Requiem.
Thank you.
czarno na białym.
Witam Państwa po przerwie. Za nami krótki utwór Leszka Możdżera pod tytułem Requiem. Och, dołączyła do nas jeszcze jedna słuchaczka. Szczęść Boże. Jaki jest temat audycji? No to jestem wzruszony, przyznam się.
Przypominamy to, co było. Że lepiej późno niż wcale, jak się na pociąg spóźniła.
Przypominamy, że chodzi o kwestię przypomnienia sobie pewnych rzeczy, które mieliśmy w ubiegłym roku, a zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestię związaną ze cnotą sprawiedliwości. Tutaj w trakcie także przerwy kontaktowała się z nami poprzednia słuchaczka, która trochę dopowiedziała do tej całej sytuacji i rzeczywiście po tym, co pani opisała, no to nazwijmy rzecz po imieniu, z jednej strony owszem, może to była jakaś forma okazania współczucia ze strony tej osoby, której pani doświadczyła tej nieprzyjemności, ale z drugiej strony to faktycznie jest totalne. No jednak mimo wszystko brak taktu i umiejętności reagowania na sytuacje, które są w naszym życiu. I tak po prostu trzeba by było do tego podejść. Natomiast teraz, proszę Państwa, tutaj trzeba by było już przejść do pewnej rzeczy, która mnie wręcz osobiście korci od pewnego czasu.
Wiem, to pewnie podejrzewam, że gdy mówiliśmy o sprawiedliwości ogólnej i sprawiedliwości szczegółowej, a w ramach szczegółowej sprawiedliwości rozdzielczej, sprawiedliwości wymiennej, zabrakło jednego pojęcia sprawiedliwości.
Które jest bardzo dzisiaj modne i moim prywatnym zdaniem straszliwie nadużywane, nie chciałbym, żebym... A poza tym zupełnie nierozumiane. To jest...
To znaczy jest
pewnym wytrychem.
Jest podobne
nazwijmy je po imieniu, zacznijmy od tego, bo to, my tak. Możemy sobie gawać. A Państwo nie znają zgodzie. Chodzi o pojęcie sprawiedliwości społecznej. I tu jest problem, bo ile można jeszcze wytłumaczyć sprawiedliwość legalną, ile można wytłumaczyć sprawiedliwość rozdzielczą, sprawiedliwość wymienną, te wszystkie rzeczy można by sobie omówić, to jednak, kiedy jesteśmy przy sprawiedliwości społecznej, zaczynają się schody. I to jest cały mankament tego pojęcia.
Sprawiedliwość społeczna takiego... jest troszkę jak demokracja ludowa, czyli ludowa władza ludu.
Albo jak krzesło elektryczne, niby służy do siedzenia.
No tak, ale tutaj mówię, to jest taki pleonazm. Sprawiedliwość jest zawsze społeczna, bo sprawiedliwość, jak mówiliśmy na samym początku, jest odniesieniem się człowieka do drugiego człowieka. I nie ma niespołecznej sprawiedliwości. Po co więc takie pojęcie sprawiedliwości społecznej, które notabene, jeżeli Państwo macie wątpliwości, czy ono funkcjonuje, to mogę Państwu powiedzieć, że funkcjonuje w konstytucji państwa, w którym przychodzi żyć nam, zwanego Rzeczpospolitą Polską. Konstytucja ta mówi bowiem, że Polska jest krajem demokratycznym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Jeżeli miałby być złośliwe, to proszę Państwa, dodałbym tylko tyle, że pojęcie, które zostało zastosowane w naszej konstytucji, która obecnie obowiązuje, jest kalką przeniesioną z konstytucji z 1952 roku, a więc konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nazwijmy rzecz po imieniu. Tak to mniej więcej wówczas funkcjonowało i zostało to kalką przeniesione do tej rzeczywistości. Ale... problem jest gdzieś indziej.
Czy mogę Ci w związku z tym, żeby jednak troszkę wsadzić kij w mrowisko, zadać takie dwa pytania dotyczące sprawiedliwości społecznej, jakby takiego adwokatu z diaboli się wcielić troszkę i w dwóch miejscach, czy o dwa miejsca Cię zapytać tej sprawiedliwości społecznej. Pierwsza sprawa, bardzo często obrońcy tego pojęcia powołują się na Jana Pawła II. Że było to pojęcie, którego używał Jan Paweł II. Co ty na to?
Problem jest taki, że większość tych osób, które, przynajmniej ja spróbowałem prześledzić pojawianie się tego pojęcia właśnie w nauczaniu Jana Pawła II i rzeczywiście ono się pojawia. Pojawia się z tym, że jako taki swoisty tekst klasyczny bądź konstytucyjny dla tego pojęcia większość powołuje się na przemówienie, które Jan Paweł II miał w roku 1983 w Katowicach, gdzie określił Maryję i tak do dnia dzisiejszego się powtarza piekarską, Madonnę piekarską, jako matkę sprawiedliwości społecznej. Problem jest taki, że kiedy sięgniemy do tekstu Jana Pawła II, okazuje się, że Jan Paweł II nazywa Madonnę matką sprawiedliwości i miłości społecznej. A to już jest zupełnie co innego. To jest pierwsze.
Czyli sprawiedliwość pozostaje bez żadnego przydomku.
Bez żadnego przydomku. Natomiast dodana jest ta miłość społeczna. I kiedy się śledzi dokumenty Kościoła po tym wystąpieniu Jana Pawła II, bo ono miało jednak pewne kluczowe znaczenie, i to nie jest jakiś, proszę Państwa, mesjanizm, ale rzeczywiście Jan Paweł II w Polsce pewne rzeczy mówił, które potem szły w świat. I my sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo potem wchodziły one w nauczanie. One potem wchodziły w nauczanie. I otóż, gdybyśmy to przyjęli, to co powiedział Jan Paweł II w Katowicach, sprawiedliwość i miłość społeczna, mamy jasne odwołanie do tego, co mówi Benedykt XVI w Caritas in Veritate, gdzie mówi wprost o tym, że miłość nie znosi sprawiedliwości, ani sprawiedliwość nie zastępuje miłości. To są dwie, jak gdyby, różne rzeczy.
One są ze sobą powiązane.
Są powiązane, ale to są różne sytuacje. To jest ta pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o kwestię, o której tutaj mówimy. Więc nie można ochrzcić, że Jan Paweł II jest twórcą owego...
Przynajmniej jakimś orędownikiem.
Orędownikiem sprawiedliwości społecznej rozumianej w znaczeniu socjalistycznym. Bo to trzeba wprost powiedzieć. Dzisiaj używanie słowa sprawiedliwość społeczna jest typowo socjalistycznym, chociaż, i teraz właśnie to jest rzecz, o której warto powiedzieć, chociaż sam termin zrodzony w socjalizmie został przejęty przez Kościół, ale w zupełnie innym znaczeniu.
No tak, ale no więc czy warto używać tego pojęcia sprawiedliwość społeczna, czy też raczej jest to właśnie takie niebezpieczne pojęcie? Bo ja mam tutaj drugie pytanie, które tu już Państwu zdradzę, że przed samą audycją właśnie tego w tej sprawieśmy się troszkę spierali, ponieważ po odparciu zarzutów co do Jana Pawła II, ja powiedziałem, no tak, ale Benedykt XVI też używa tego określenia. I rzeczywiście zaczęliśmy szukać w dokumentach Benedykta XVI. No i... Znaleźliśmy w encyklice Caritas in Veritate. In Veritate, czyli ostatniej encyklice społecznej, dotyczącej tego właśnie zagadnień społecznych. Mhm. I co się okazuje? W dokumentach, w tłumaczeniu polskim znajdującym się w Stolicy Apostolskiej, na stronie Stolicy Apostolskiej, taka nazwa właściwie nie występuje, natomiast występuje w innym tłumaczeniu, które gdzieś tam odnaleźliśmy na stronach Opoki bodajże.
Tak.
I tam występuje sprawiedliwość społeczna. Rzeczywiście.
Ja będę musiał zobaczyć jeszcze, to trzeba będzie już na spokojnie, proszę Państwa, przejrzeć, czy przypadkiem w innych tłumaczeniach też nie pojawiło się pojęcie sprawiedliwości społecznej. I co jest ciekawe, tutaj już trochę Grzegorzowi wchodząc w zdanie, tam się znajduje zupełnie inne pojęcie.
W odniesieniu, tak, myśmy sięgnęli do tekstu łacińskiego, i tam w ogóle nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość społeczna.
Tam jest bonum commune.
Dobro wspólne.
I w tym momencie, jeżeli byśmy... I to jest właśnie myśl Kościoła, którą trzeba odczytać. Jeżeli mówimy o pojęciu, jeżeli Kościół używa pojęcia sprawiedliwość społeczna, a w kompendium katolickiej nauki społecznej to pojęcie się znajduje, to, co też tu Grzegorzowi tłumaczę Państwu to przedstawię, znajduje się w kompendium odnośnik do encykliki Quadragesimo Anno, w której to encyklice jest użyte pojęcie sprawiedliwości społecznej, ale jako rozumienie ustroju społeczności. A to jest zupełnie co innego, aniżeli to, co jest dzisiaj rozumiane, ponieważ mamy kilkadziesiąt definicji owej sprawiedliwości społecznej, przynajmniej Perelman podaje 6, a jeszcze jest cała masa innych, których większość uznaje coś takiego jak równość wszystkich, czyli mielibyśmy w tym momencie, no użyjmy to, żeby już socjalistów nie gnębić, ale przynajmniej komunizm totalny.
To znaczy, innymi słowy, ja bym powiedział tak, no jeżeli już widzimy, że... Bo dlaczego tak się znęcamy nad tym pojęciem sprawiedliwości społecznej? Mm-hmm. Dlaczego zależy nam na tym, żeby nie... Ja bym powiedział nawet tak, no nie będę ukrywał. Ja bym wolał, żeby w ogóle nie używać takiego pojęcia, bo ono jest głupie, po prostu głupie. To jest pleonazm.
To jest pleonazm.
Tak jak demokracja ludowa, jeszcze raz powtarzam. Demokracja jest demokracją, władzą ludu. Nie potrzeba się dodawać, że ona jest ludowa, bo jakby była, jaka jest demokracja, jest nieludowa. Tak samo i tutaj, jeśli chodzi o sprawiedliwość społeczną. Już pomijając jawny idiotyzm tego sformułowania, to ma to oczywiście też i swoje konotacje, ma swoje znaczenia, które mogą właśnie nas wprowadzać w błąd. Te znaczenia oparte są nawet więcej niż na czy socjalizm czy komunizm. Mm-hmm. Socjalizm czy komunizm to są pewne pomysły, które widziałbym w całej idei oświeceniowej. idei, których jednym z elementów jest bliżej nieokreślona równość.
No właśnie, co owa równość oznacza?
Właśnie, równość, oczywiście pamiętajmy, równość jest relacją, więc równość czego względem czego? Równość człowieka względem drugiego człowieka, no ale właśnie co mamy przez tą równość rozumieć? Więc gdy używa się słowa sprawiedliwość społeczna, to ma się na myśli przede wszystkim to, że sprawiedliwe jest to, że wszyscy ludzie są równi. I tu jest cały problem z całą mętnością tego określenia równości, prawda, z którą przychodzi nam się zmierzyć. I dlatego właśnie, po to właśnie, żeby oddzielić problem sprawiedliwości opartej, tej klasycznej, jak wspominaliśmy, sprawiedliwości opartej na naturze ludzkiej. I tutaj nie ma kwestii, właściwie to nie ma pierwszorzędnego znaczenia, jak ten człowiek jest uklasyfikowany, czy on jest równy, czy równiejszy. Jest człowiek, który naprzeciw którego mam pewne zobowiązania i oczywiście teraz w wyniku życia społecznego ten człowiek może być małe dziecko, to może być student, to może być profesor i wobec każdego z nich nie mam równych zobowiązań.
Oczywiście, że nie.
Różne są zobowiązania, prawda?
Ale to jest to, o czym właśnie, to jest, przepraszam, że ci wpadłem w zdanie. To, co jest, co Augustyn mówi o tak zwanym porządku miłości, czyli, że ja nie mam równego, ja nie mam prawa, wręcz do tego mówi, nie mam prawa równo traktować wszystkich ludzi, bo bardziej muszę troszczyć się o tych, którzy są mi bliżsi, niż którzy są mi dalsi. Augustyn mówi, rodzina moja jest ważna.
Tak, naród mój jest ważniejszy.
Naród, a dopiero potem jest ludzkość.
Natomiast jak pójdziemy za Rousseau, za Janem Jakubem Rousseau, i zaczniemy uważać, że te wszystkie tam rodziny i tym podobne rzeczy to są takie spaczenia, którym żyje człowiek, czyli żyjemy właściwie w jednej wielkiej ludzkiej rodzinie. I w tej jednej wielkiej ludzkiej rodzinie jesteśmy wszyscy tacy sami. Prawda? I w tym momencie pojawia się cała kwestia tej równości, takiej równości nie opartej na naturze, nie opartej na tym, że wszyscy
tylko na ustanowieniu
równi względem swojej natury, względem siebie, dlatego że mamy taką samą naturę, ale równi względem tego, że każdy z nas jest właśnie takim samym elementem społeczności, prawda? A rodzina, naród i tym podobne rzeczy to są rzeczy wtórne. To są rzeczy, które są mniej istotne nawet, prawda? Dlatego nie dziwcie się Państwo, że cały oświeceniowy czas to jest tych tak zwanych postępowych oświeceniowych myślicieli, to jest zawsze walka z tymi nierównościami, prawda? Nierównościami wynikającymi to, że ktoś się urodził w takiej czy w innej rodzinie, że ktoś jest szlacheckiego pochodzenia, prawda? Czy nierównościami, czy to jest dobre, czy złe, to można by sobie dalej rozważać. Czy że ktoś urodził się królem, ktoś urodził się poddanym, prawda? To wszystko to jest rzecz drugorzędna. Ktoś się urodził w takim narodzie, czy w innym, jak wspominaliśmy, jeżeli zechcę, to ja sobie to zmieniam, jeżeli jesteśmy równi, prawda? Więc cała kwestia pojęcia równości, oczywiście ja tutaj jestem gotowy na dyskusje czy zarzuty, które mogą się pojawić, bo przecież jesteśmy w jakimś sensie względem siebie samych równi, prawda? Jedni równi drugim, prawda? I można by znaleźć wspólną płaszczyznę tej równości, ale to jest płaszczyzna, na którą znowu w życiu codziennym zgadzamy się normalnie wszyscy. Natomiast różnie z tym bywało i różnie z tym bywa.
Czyli czasami, ponieważ pojawia się fraza równości wobec prawa, ta fraza bardzo często się pojawia i bądźmy szczerzy, my jedyną równością wobec prawa to jest równość wobec prawa naturalnego. My nawet wobec prawa stanowionego nie mamy
oczywiście
równości.
Oczywiście, że tak. No, trudno nazwijmy rzecz po imieniu. Dzieci, żeby były takim samym. Przecież są klauzule prawne, które właśnie wykluczają dzieci, osoby jakoś tak niepełnosprawne umysłowo, czy coś z tej właśnie równości.
Czy też nie posiadające praw publicznych, bo są takie sytuacje, kiedy ze względu na dobro społeczeństwa, czyli właśnie znowu wracamy do tego bonum commune, ze względu na dobro społeczeństwa pewne osoby wykluczamy z możliwości brania czynnego bądź biernego udziału w życiu społecznym. Ze względu na ochronę. Czyli to nie chodzi o równość wobec prawa, która jest, tylko że ja zawsze mówię równość wobec prawa naturalnego. Tu się zgodzę. Natomiast nie wobec prawa stanowionego, bo tej równości nawet i tutaj nie będzie. Natomiast wracam do słowości. Dlaczego ja zwróciłem uwagę na tę kwestię ustrojową? Bo tu trzeba wrócić do tego, po co jest właściwie państwo. Bo jeżeli nie odpowiemy sobie na pytanie, po co jest państwo, ja wiem, że czas nam mija, ale to pytanie tutaj wraca. Państwo jest mi potrzebne do tego, żeby wspomagało mnie w moim rozwoju tam, gdzie ja nie mogę powiedzmy, sam pewnych rzeczy załatwić. Tam, gdzie mogę, państwo nie powinno wkraczać. Bo to jest kwestia, państwo ma mnie wspomóc. To jest jak gdyby pewna tyczka i nic więcej. I nic więcej. Roślina, która pnie się po tyczce, musi wydobyć z siebie siłę. Tyczka nie da siły. Musi wydobyć z siebie cały swój możliwość bycia grochem albo czymkolwiek innym. Ale dzięki tej tyczce ona zaczyna wzrastać, owocować i taka jest po prostu prawda. I to jest po prostu państwo. Czyli to, co ujmujemy, celem państwa jest możliwość osiągnięcia przez ludzi ludzkiej doskonałości.
I państwo jest wtedy sprawiedliwe, kiedy umożliwia ludziom realizację ich doskonałości.
Dokładnie. Dokładnie. I nie powinno zastępować ludzi. Państwo nie powinno zastępować ludzi.
Czyli jednym słowem, podsumowując troszkę nasze przypomnienie o sprawiedliwości, pewnie jeszcze przyjdzie nam do niej trochę wrócić, ale to by nam troszkę otwierało perspektywę nowej tematyki, która by nam się tutaj pojawiła, a którą też chyba warto by przy okazji takiej etyki poruszyć. Mianowicie właśnie tego, co nazywamy właśnie porządkiem społecznym.
Tak, to trzeba dzisiaj szczególnie poruszyć, bo my poruszamy się w sytuacjach takich, że w imię wolności społeczeństwa zabrania się ludziom posiadania pewnych poglądów, nazwijmy.
To znaczy odbiera się ludziom pewne prawa które wynikają
z ich natury. Bo przecież prawo do wyznawania religii jest prawem naturalnym. Wynikającą ze mnie jako istoty religijnej.
Ja jeszcze raz powtórzę tę diagnozę, powiedzmy sobie, która tutaj już padła. Mianowicie ta właśnie, że tym bardziej dlatego chcemy wrócić do tych spraw społecznych, że gdy przychodzi do rozważenia jakiegoś teoretycznego czy ideologicznego rozważenia tych spraw na forum dyskusji jakichś społecznych, przy okazji wyborów, czy innych tego rodzaju rzeczy, czy w ogóle jakiejś dyskusji społecznej na temat ustrojów i tym podobnych rzeczy, to wyznajemy, czy proponuje się nam bardzo często jakąś taką przedziwną metafizykę, czyli jakąś taką przedziwną wizję świata,
po to, żeby
która nijak nie ma się do naszego zdrowego rozsądku, do zdroworozsądkowej wizji, która gdybyśmy, jak powiadam, w naszym życiu codziennym spróbowali zastosować tę dziwaczną wizję świata, to dochodzilibyśmy do jakiejś matriksowej, śmiesznej sytuacji.
Ale cóż, proszę Państwa, spotkamy się z Państwem prawdopodobnie w trzecią środę października. Trzecia środa października, proszę Państwa, to będzie około 20 chyba października, zdaje się, jak dobrze sięgam pamięcią, co około 20 października z Państwem się spotykamy. Zapraszamy na tę audycję serdecznie. Dzisiaj niestety już z Państwem żegnamy się. Żegnają się z Państwem ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski.
I dziękujemy serdecznie Panu Tomaszowi za realizację dzisiejszego programu. A na koniec znowu, proszę Państwa, Leszek Możdżer i utwór pod tytułem Zasnuty.
psa, sny niespamiętane uleciały jak nocna ćma. Nocna ćma. Choć drobny ślad. Drobny ślad.
Czarno na białym.